Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Afera w szczecińskim porcie na kilkadziesiąt milionów złotych. Nowe władze Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście zgłosiły do prokuratury sprawę robót budowlanych wykonanych przez swoją spółkę córkę Infraport. Radio Z ustaliło, że chodzi o plac manewrowy w porcie w Świnoujściu. Został zbudowany za ponad 20 milionów złotych i zapadł się, gdy tylko wjechał na niego ciężki sprzęt. Do szczegółów sprawy dotarł Miłosz Kocłowski.
Dwa lata temu władze zespołu portu Szczecin-Świnoujście z czasów rządu Zjednoczonej Prawicy bezprzetargowo zleciły utwardzenie terenu i wykonanie placu manewrowego w porcie w Świnoujściu swojej spółce córce Infraportowi. Tyle, że jak mówi mi mecenas Andrzej Price, który reprezentuje port, wiele wskazuje na to, że prace zostały wykonane nieprawidłowo.
Port wydał kilkadziesiąt milionów złotych na roboty, które wydają się w obecnym stanie rzeczy niewykonane.
Do tego, zdaniem Price'a, mogło dojść do nieprawidłowości podczas samego procesu wyboru wykonawcy, a także przy odbiorze robót. Szczecin, Miłosz Gocłowski, Radio Z.
Audyt w zarządzie portów wskazuje, że podobnych nieprawidłowości mogło być więcej. Kolejne zawiadomienia do prokuratury są już przygotowywane. Zarzuty siłowania zabójstwa usłyszał 34-latek, który podpalił swojego szefa. Obywatel Ukrainy trafił już do tymczasowego aresztu, w którym spędzi co najmniej 3 miesiące. To historia z Gdyni, dlatego szczegóły tej sprawy zna trójmiejski reporter Radia Z Maciej Bąk.
Był środek dnia, kiedy pracownik z pracodawcą odbyli krótką, parominutową rozmowę. Nagle 34-letni Ukrainiec wyszedł z pomieszczenia, po czym po chwili wrócił z kanistrem benzyny, którą oblał swojego szefa, podpalił go i uciekł. Po dwóch godzinach policjantom udało się go namierzyć i schwytać podczas jazdy samochodem. Ofiara podpalacza wciąż przebywa w szpitalu w stanie ciężkim z rozległymi poparzeniami. Gdynia, Maciej Bąk, Radio Z.
Sprawcy usiłowania zabójstwa grozi nawet dożywocie. 5 lat więzienia prokuratura chce dla łódzkiego adwokata Pawła K. Żąda też dla niego 10-letniego zakazu prowadzenia pojazdów. Przed sądem w Olsztynie skończył się proces w sprawie wypadku, w którym zginęły dwie kobiety. Ogłoszenie wyroku w przyszłym tygodniu. Ponad 3,5 roku temu prawnik, jadąc Mercedesem, przekroczył podwójną linię ciągłą, zjechał na przeciwny pas ruchu i uderzył w samochód, którym jechały kobiety. Obie zginęły na miejscu. Paweł K. mówił potem, że była to konfrontacja bezpiecznego samochodu z trumną na kółkach. Nie cichnie spór o obniżenie składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Marek Sawicki z PSL-u tłumaczył w Radiu Z, dlaczego niższa składka to zły pomysł. Mówił wprost, nie tędy droga, i cytował przypowieść Bacy.
Zapytany o to, jak mieć 3 razy więcej wełny, odpowiadał zawsze to samo zdanie. Nie trzeba 3 razy strzyc tych samych baranków, tylko trzeba powiększyć 3-krotnie stado. Lewicy się wydaje, że jak dołoży obciążenia przedsiębiorcom, to będzie z tego większy wpływ. Lewica zapomina, że dobrobyt bierze się z pracy, z przemysłu, z usług, a nie z rozdawnictwa. Jeśli lewica chce wrócić do starej doktryny każdemu według potrzeb, to nie ten ustrój, droga lewica.
Gość Radia Z dodał, że wolałby mieć kolejne 3 miliony przedsiębiorców, którzy będą płacić po 1000 złotych składki niż 1 milion i obciążać go 3000. Zmiana daty Wielkiego Marszu Patriotów. Przejdzie ulicami Warszawy nie 11 maja, a 2 tygodnie później 25. Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Rafał Trzaskowski przekonuje, że zdecydowanie lepszym pomysłem jest zorganizowanie marszu między 1. a 2. turą wyborów.
To ma być marsz, który będzie wszystkie siły demokratyczne łączył. Wszyscy powinniśmy razem iść w tym marszu właśnie po to, żeby zademonstrować nasze przywiązanie do demokracji i wsparcie dla tego kandydata strony demokratycznej, który znajdzie się w 2. turze, żebyśmy wszyscy byli ręka w rękę, ramię w ramię na tym marszu.
Do udziału zachęca w serwisie X premier Tusk. Pisze, że pozwoli to, tu cytat, na pełną mobilizację demokratycznych patriotów. Ponad 10 tysięcy Węgrów protestowało wczoraj na ulicach Budapesztu. Wyszli na nie, by pokazać swój sprzeciw wobec decyzji rządu, który zakazał corocznej Parady Równości. Premier Viktor Orban tłumaczył, że to po to, by chronić dzieci. Każdemu, kto weźmie udział w paradzie, grozi teraz grzywna w wysokości, po przeliczeniu z forintów, nawet 2000 złotych. Mimo to organizatorzy zapowiadają, że i tak w czerwcu ją zorganizują. Ekolodzy uderzają w Teslę. Ilona Muska oblali niebieską farbą salon w Berlinie. Za tym atakiem stoją aktywiści nowego pokolenia. Więcej o akcji grupy, która wcześniej była ostatnim pokoleniem. Berliński korespondent Radia Z Wojciech Hernes.
Aktywiści nowego pokolenia spryskali niebieską farbą budynek Tesli w berlińskiej dzielnicy Reinickendorf i nakleili na wejściowej bramie plakat z napisem "Z powodu faszyzmu zamknięte". Ten protest był częścią trwającej od kilku dni kampanii Tesla Takedown, dołować Teslę, skierowanej przeciwko Elonowi Muskowi, właścicielowi firmy i doradcy Trumpa. Na najbliższe dni planowane są w Niemczech kolejne akcje przeciwko Muskowi i Tesli. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
Aktywiści nowego pokolenia wybrali niebieską farbę, bo to kolor populistycznej partii AfD, Alternatywy dla Niemiec. Elon Musk otwarcie popiera to skrajnie prawicowe niemieckie ugrupowanie. Pierwsze jajo pojawiło się w gnieździe słynnej sokolej rodziny na kominie lubelskiej elektrociepłowni. Urzędują tam sokoły wędrowne Wrotka i Czajnik. Od lat można je podglądać w sieci, co robi też lubelski reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
Lubelska sokola rodzina to już prawdziwa telenowela pełna zwrotów akcji. Przykładowo w tamtym roku Wrotka złożyła 4 jaja, z których wykluły się 3 pisklęta, ale tylko jedno przeżyło. Zarówno małe, jak i ojciec musiały zmierzyć się z siłami natury. Jak mówi mi sokolnik Jarosław Przydacz, ptaki te coraz częściej narażone są na różne ataki.
To nie jest zależne od miejsca, to jest zależne od tego, jak ci rodzice wychowują te ptaki, czy tego pokarmu jest wystarczająca ilość.
Coraz częściej jednak są trute. Lublin, Mateusz Kasiak, Radio Z.
Gatunek jest zagrożony wyginięciem. W Polsce jest około 150 par sokołów wędrownych. Wiosna, zima, lato, przedwiośnie. Taki jest pogodowy scenariusz na kwiecień. Pierwsze dni miesiąca dosyć ciepłe, ale potem czeka nas w weekend chłód i śnieg. Mówi Radio Z Grzegorz Walijewski z IMGW.
Weekend, no to będzie na pewno szok dla niektórych. Zdecydowanie się ochłodzi. Zaledwie 0,1 na północy do około 3-4 stopni w południowej i zachodniej części kraju.
Do tego w górach możliwy śnieg, a gdzie indziej deszcz ze śniegiem. Kwiecień ma też być pierwszym w tym roku mokrym miesiącem. To dobra informacja, bo w wielu rejonach Polski mamy hydrologiczną suszę. A w tych wiadomościach Radia Z to już wszystko. Na następne zapraszam za niespełna godzinę.
Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z. To jest powtórka programu. To jest gość Radia Z.
A z nami ważny gość z Ministerstwa Zdrowia, Wojciech Konieczny, wiceminister zdrowia, senator Lewicy i członek Polskiej Partii Socjalistycznej, tak przypomnę. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, dziękuję za to, że ważny gość.
No ważny gość, no zdrowie to jest temat bliski każdemu z nas i każdy też na zdrowiu się zna i ma dużo do powiedzenia. Ale na początek zacznę trochę od polityki, bo Marsz Patriotów, tak to nazywał Donald Tusk, on będzie się nie 11 maja, tak zapowiadał początkowo obwieścił premier właśnie, tylko 25 maja, czyli przed drugą turą wyborów prezydenckich. Korektę wprowadził, miał wprowadzić Rafał Trzaskowski. Wybiera się pan po tej korekcie? Bo najpierw słyszałam, że Lewica jednak będzie bojkotować ten pierwszy Marsz Patriotów.
Pani redaktor, tak jak pani słusznie wskazała, jestem z Polskiej Partii Socjalistycznej, mamy święto 1 maja.
Od no to słyszałam, lat, także będziecie mieli tam swoje święto.
Lat,
tak.
Mamy to święto, ono było i za zaborów, i w czasie II Rzeczpospolitej i jak się dało za okupacji.
Ale kojarzy się tak z komuną, że ojej.
Kojarzy się. No trudno, no takie były czasy też.
Te pochody
było majowe to pierwsze. Było to przejmowane z różnym efektem. Różnie to było.
No dobrze, ale my czyli nie będziecie maszerować 1 maja, no ale a tego 25 też, czy już nie?
To znaczy, pani redaktor, niewątpliwie jest to z punktu widzenia udziału ludzi lewicy, tak mogę powiedzieć, lepsza data, ponieważ no przed wyborami pierwszej tury. No, nawet gdyby ktoś miał takie zapatrywania, że chciałby iść, no to jednak wskazanie jednego kandydata z bodajże 11, tak? Bo chyba tylu jest zarejestrowanych. No to niech idą ci, którzy z tych 11 wybierają tego jednego.
Natomiast widzę, jeżeli już będzie dwóch,
to wtedy myślę, że na pewno będzie wolna ręka, a myślę, że wielu sympatyków lewicy na tym marszu się pojawi. Tak mi się wydaje.
No tak, bo to w założeniu ma takie zjednoczyć ten obóz demokratyczny, tak zwany obóz
demokratyczny
przed drugą.
Niewątpliwie będzie na to czas, żeby się jednoczyć, ponieważ ponieważ teraz no niestety w tym okresie przedwyborczym tego jednoczenia jest mało.
No ale wybory no, mają taką specyfikę, że jednak to jest rywalizacja, niezależnie od tego, że są liderzy i potem jest peleton, ale cały czas jest ta rywalizacja również w ramach peletonu. A jakie pan się spodziewa frekwencji? Który marsz będzie większy? Czy ten Marsz Patriotów, jak to nazwał Donald Tusk, czy ten 12 kwietnia zapowiadany przez Jarosława Kaczyńskiego Wielki Marsz z okazji tysiąclecia Królestwa Polskiego?
No to jednak marketingowo lepsza data to jest niewątpliwie 25 i sądzę, że nawet z tego powodu będzie więcej osób, ale w ogóle sądzę, że tak czy owak więcej byłoby na tym marszu, ale przesunięcie tej daty na 25 na pewno zwiększy też frekwencję tego marszu. No także 12 kwietnia, no to jest tak trochę mało zrozumiała data. To znaczy, ja wiem, do czego jest nawiązywanie, tylko no, to powinno się ogłosić, nie wiem, 2 miesiące temu. No, o tej tysiącletniej tradycji, o tej rocznicy, no wiedzieliśmy od, no nie chcę powiedzieć od 1000 lat, no ale od lat. Więc można było ten marsz wcześniej zapowiedzieć, a tutaj ten marsz 25 jest jawnie marszem związanym z wyborami. Dobrze, że jest to tak określone i wszyscy to wiedzą. A tutaj takie będzie kamuflowanie tą rocznicą prawdziwych intencji. Pewnie tam będą te wszystkie hasła różne tam antyunijne i inne podnoszone.
A na jaki pan wynik liczy, jeśli chodzi o Magdalenę Biejat w tych wyborach prezydenckie, to będzie 2%, czy jednak więcej niż Robert Biedroń tam uciułał w 2020 roku?
Nie, myślę, że będzie więcej. No, sądzę, że dynamika kampanii też na to wskazuje, że pewne tematy powinny mocniej wypływać i my będziemy je mocniej akcentować.
Na przykład co?
No na przykład to, co przepraszam, że zapowiem, co wygaduje pan kandydat Mentzen, no to jest zaprzeczenie wszelkich idei lewicowych, na przykład płatne studia, prawda, to za sprawą lewicy.
Ale mówisz to w jego idealnym świecie, że tak naprawdę to tak, no w jego idealnym świecie, ale nie ma idealnego świata.
No tak, ale to jest dopiero wskazanie właściwych intencji. No to jak ja bym o swoim idealnym świecie opowiedział, to chciałbym na przykład, żeby wszystkie choroby były leczone wszelkimi najnowocześniejszymi metodami bezpłatnie. No to jest mój idealny świat. I czy ktoś ma jakieś zastrzeżenia? A w jego idealnym świecie mamy płacić za studia. No to jest lewica, to jest prawica. No więc skrajna zresztą. No więc niech on sobie idealizuje ten swój świat, a ja będę próbował chociaż w jakimś tam niewielkim zakresie, na ile mam możliwości, doprowadzić do jakichś moich ideałów i sądzę, że one są dużo piękniejsze i bardziej takie humanistyczne.
A czy Włodzimierz Czarzasty, współlider cały czas Nowej Lewicy, to powinien być kolejnym marszałkiem rotacyjnym, czy ktoś inny?
No kolejnym to nie, bo jeszcze ani jednego nie było. To pierwszym,
jest, no pierwszym
rotacyjnym.
No tak, no ale pierwszy rotacyjny, jak rozumiem, jest Szymon Hołownia. No.
No można tak powiedzieć, chociaż ta rotacja się odbędzie pierwszy raz, więc...
No tak, no dopóki nie zaistnieje, to można powiedzieć, że na razie Szymon Hołownia jest po prostu marszałkiem Sejmu, tak?
Nie, no na coś się liderzy umówili. Ja przecież przy tych rozmowach nie byłem, ale jest to umówione, jest to określone, tego się trzymamy i sądzę, że powinien być i pewnie będzie.
No bo w tym studiu był też Bronisław Komorowski, były prezydent, był o to pytany i powiedział, że jest przerażantą perspektywą, że Włodzimierz Czarzasty miałby zostać tą drugą osobą w państwie, bo to trzeba o tym pamiętać, że marszałek Sejmu to jest druga osoba w państwie zgodnie z konstytucją. No i zacytuję pana byłego prezydenta, taka osoba musi być czysta, a na nim ciąży współodpowiedzialność za aferę Rywina.
No, ciężkie słowa i takie, nie chcę powiedzieć obraźliwe, ale niewątpliwie no, zaprzeczające też pewnej strukturze państwa polskiego. No, mamy sądy, mamy prokuratury, mamy różne aspekty państwa prawa i jeśli tak jest, to widocznie pan prezydent Komorowski dysponuje jakąś wiedzą, niech jak najszybciej ją ujawni. A jeżeli tej wiedzy nie ma, to nie sądzę, żeby takie, no... nie chcę powiedzieć pomówienia, no ale tak, takie kalumnie. Kalumnie
tak szeroko pojętą, to właściwie była tylko jedyna skazana, z tego co pamiętam.
Tak.
Była wiceminister kultury lub czasopisma.
Tak, no to znaczy, panie redaktor, pan marszałek Czarzasty jest demokratycznym posłem wybranym w demokratycznych wyborach, przywódcą partii, która też uzyskała pewne poparcie.
Ale mają być zmiany przecież tam na szczytach.
Nowej Lewicy?
No, nie?
No, być może będzie kongres, bodajże jesienią będą mieli kongres.
No właśnie, no.
Więc niech demokracja zwycięży, ale...
A jakby się zmienił na przykład, no i będzie inny przewodniczący, czy będzie innych dwoje przewodniczących, Pani czy dwóch redaktor. Przewodniczących, no to co, to może ktoś inny będzie tych marszałków?
Pani redaktor, to jest partia, która jest samodzielna, autonomiczna, z tego co wiem, nie ma
Wybierają tam... delegaci.
Nie ma tam żadnych takich tendencji, żeby zamienić tą osobę, która ma być przyszłym marszałkiem. Sądzę, że rozmowy wszelkie mogą być prowadzone w gronie liderów Nowej Lewicy, ponieważ no to oni będą wybrali marszałka Czerzastego i nic nie wiem na ten temat, żeby się to miało zmienić, także no może bliżej źródła, ale ja nic na ten temat nie wiem, nie chcę w ogóle nawet dywagować.
Ale rozumiem, że dla pana to właściwa osoba, tak? Na drugą osobę państwa, tak?
Oczywiście, że tak. Pan marszałek ma bardzo duże doświadczenie.
Jeszcze nie marszałek.
Ale wicemarszałek. Tak. Będąc tym wicemarszałkiem, myślę, że spokojnie prowadzi obrady, wyważenie nie jest...
To lepiej niż Hołownia?
No, pan marszałek Hołownia, wiadomo, że miał ten start taki sejmfliksowy, tak?
Bardzo
efektowny, ale też dobrze prowadzi, ale troszkę tak efekciarsko bym powiedział. Natomiast może pan marszałek Czerzasty będzie spokojniejszy i bardziej taki jednak mimo tego, że ma zarzucone to, co ma zarzucone, jednak pewnie z większym doświadczeniem życiowym wie, że zgoda buduje i że to, że Sejm jest jednak Sejmem...
Też potrafi być ironiczny.
Tak, ale nie uszczypliwy czasami. No ale powiedzmy nie zaczepiający. Raczej w odpowiedzi na jakieś zaczepki w jego stronę. Wtedy okazuje się osobą inteligentną i taką, która rzeczywiście potrafi czasami ironicznie odpowiedzieć.
I teraz już będzie tylko o zdrowiu. Ruszają masowe kontrole szczepień dzieci i młodzieży. Dzisiaj właśnie i o tym już porozmawiamy w części internetowej. Pan minister z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTubie i na Platformie X, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka serdecznie zapraszam.
To jest gość Radia Z.
No i jako się rzekło, wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny jest z nami z Nowej Lewicy, senator Nowej Lewicy. Właśnie po co te kontrole szczepień dzieci i młodzieży w całej Polsce właśnie dziś? Jest tak źle, że trzeba taką kontrolę zarządzić? Było?
To jest filozofia, która jest taką filozofią, bym powiedział, medyczną. To znaczy, żeby rozpocząć leczenie, żeby zabrać się do realizacji jakichś planów, no musimy postawić rozpoznanie. Żeby
diagnozę.
Postawić rozpoznanie, czyli diagnozę, no musimy mieć dane. Zależy oczywiście, o co chodzi. Albo badania, albo wywiad, albo jakieś badania dodatkowe. No tutaj wiemy, że nie jest dobrze. Wiemy o około 80 tysiącach rodzin, gdzie prawdopodobnie to szczepienie nie jest realizowane z powodów takiej decyzji, nie z powodów takich, że z jakichś medycznych czy innych, tylko to niestawianie się jest...
Decyzją rodziców, tak?
Decyzją rodziców, ale nie wiemy, czy to jest prawdziwa liczba. Może ta liczba jest większa o 20%, może o 30%, bo prawdopodobnie większa.
Bo to są dane z 2023 roku, tak, co widzę. Ale... 87 tysięcy odmów szczepień.
Ale pani redaktor, musimy mieć tą wiedzę. No, czy to jest potrzebne? Czy w ogóle pilnowanie tego? No, to, co się wydarzyło we Wrocławiu, z dzieckiem,
mówimy o tym zakażeniu błonicą, tak?
Tak, które pojechało do Afryki i tam zakaziło się. No, jest dzwonkiem alarmowym bardzo silnym. To jest...
Ale to dziecko nie było jeszcze zaszczepione przeciwko błonicy.
Nie było, według mojej wiedzy nie było. Ale no, na razie tą wyszczepialność właściwie we wszystkich chorobach mamy w takim zakresie, że bezpieczeństwo populacyjne jest utrzymane. Chociaż w niektórych miejscach, jak wiemy, na przykład szczepienie przeciwko odrze czy przeciwko innym chorobom, no nie jest tak zaawansowane, jak byśmy chcieli. Obserwujemy też pewne zmiany po COVID-zie w odporności, w immunologii, które mogą wskazywać na to, że na przykład ta epidemia czy wzmożone zachorowanie na krztusiec mogą być spowodowane tym, że prawdopodobnie może być konieczność zagęszczenia ilości szczepień, znaczy czasu, zmniejszenia odstępu czasu między jednym a drugim szczepieniem w tym okresie dziecięcym i młodzieńczym. Czyli kto wie, czy jedno szczepienie nie trzeba będzie dodać. Pracujemy nad tym, czy...
Ale przeciwko czemu?
Krztuścowi, ale to jest krztusiec razem z tężcem. To są trzy szczepienia w jednym, więc i błonicy, więc...
I od kiedy miałoby to obowiązywać? Czy na razie to jest tylko kwestia...
Nie, to nie jest taka kwestia za 10 lat. No, to są prace, które prawdopodobnie w tym roku mogą zaowocować zmianą kalendarza szczepień.
Ale ten kalendarz szczepień w takim razie, który również obowiązywałby, jeśli chodzi o szczepienie tam właśnie przeciwko krztuścowi, tężcowi, to miałby obowiązywać już od przyszłego roku, czy od tego, czy jak to tam...
Pani redaktor, to myślę, że realną datą jest, że od nowego roku, no bo żeby też jakiś porządek panował w tych szczepieniach, żeby wszyscy wiedzieli, to są dane epidemiologiczne, które jakby przez lata na nich bazujemy, odnosimy się do nich tam, chociaż rzeczywiście im wcześniej, tym lepiej z punktu widzenia osób, które no, mogą uniknąć takich ciężkich chorób.
Czyli doprecyzujmy, od przyszłego
ja nie chcę
roku,
tak powiedzieć, takie prace się toczą
do
i
kalendarza szczepień obowiązkowych dla dzieci i młodzieży byłby również
jedno szczepienie więcej, bo te same szczepienia, które są,
i jedno szczepienie
po prostu
więcej?
Zamiast odstępu 8 czy 9 lat, no okaże się, że to szczepienie będzie co 5 lat, załóżmy co 4-5.
I to byłoby,
bo na początku są częściej,
tak?
Później są rzadziej. I tutaj szczególnie na początku tego nastoletniego wieku, tam tak jakby ta odporność jest za mała i tutaj jedna szczepionka więcej prawdopodobnie według większości specjalistów byłaby potrzebna i nad tym pracujemy. No to jest ten wiek od 9 do 18 lat, kiedy wygląda na to, że jedno szczepienie więcej powinno być wykonane. A kiedy dokładnie?
Tak?
Krztusiec, błonica, tężec, tak. No bo nie będziemy rozdzielać tej szczepionki, bo to nie ma sensu.
Pan powiedział, że mamy jednak taką odporność zbiorową, ale ja dzisiaj słuchałam wypowiedzi z głównego inspektora sanitarnego, doktora Grzesiowskiego, który mówi, że do końca nie wiemy, czy jesteśmy bezpieczni. Bo jeśli mówimy o bezpieczeństwie epidemiologicznym polskiego społeczeństwa, to chodzi także o przypadki błonicy, no i właśnie fale zachorowań na krztusiec. Cytuję pana inspektora za TOK FM.
Rozumiem. Pani redaktor, jesteśmy bezpieczni, co nie oznacza, że mamy sytuację zadowalającą i komfortową. I ta sytuacja z roku na rok jednak nie poprawia się, tylko pogarsza. I tu myślę, że panu ministrowi Grzesiowskiemu dosyć o to chodziło, że jak nic nie będziemy robić z tym, jak to dzisiaj wygląda, to za 2-3-4 lata w niektórych chorobach, w niektórych zakresach możemy tą odporność stracić, a wtedy potężne kłopoty. I myślę, że tutaj o to chodzi.
A czy to, że szczepialność się spada, to zależy od tego właśnie, że rodzice nie chcą szczepić dzieci? Mówię o Polakach. Czy również zależy to również, no, że mieliśmy falę emigracji uchodźców i przecież były takie dane, że jeśli chodzi o Ukrainę, no to tam...
No pani redaktor, oczywiście, że tak.
Są to słabiej wyszczepione kraje w Europie.
Słabiej, można tak powiedzieć. Po drugie, inaczej też prowadzone kalendarze szczepień, nie w zgodzie z naszym kalendarzem. Po trzecie, nie mamy danych co do wyszczepienia, bo po prostu te dane tam zostały. Ludzie uciekli, bo wojna. Przecież 20% Ukrainy
jest zajęta. Czyli ta kontrola będzie polskie dzieci i młodzież?
Tego nie chcę powiedzieć. Myślę, że powinna obejmować również wszystkie osoby, które podlegają szczepieniom, a dzieci ukraińskie, czy w ogóle uchodźcy podlegają w Polsce szczepieniom, w związku z czym powinna objąć wszystkich, tak przynajmniej ja uważam, tych, którzy są w Polsce. I pani redaktor, tutaj chciałbym jedną rzecz powiedzieć. Niepokojącym zjawiskiem jest polityka Stanów Zjednoczonych, która cofa finansowanie różnych międzynarodowych organizacji, jak WHO, czy inne, czy na przykład organizacje, które finansują leczenie HIV/AIDS, ponieważ Ukraina korzysta w bardzo dużej mierze z tych środków. W związku z tym załamanie się tego finansowania, to się takie wydaje odległe, no bo Donald Trump w Ameryce sobie decyduje, że WHO dostanie mniej pieniędzy, a tu się okaże, że leczenie niektórych chorób czy zapobieganie im w Ukrainie przez to będzie na dużo niższym poziomie. Także musimy, może nie do końca sami my, bo nie chciałbym tego tak przedstawiać, ale WHO, Europa, organizacje międzynarodowe, a i Polska, która ma tutaj dosyć duże znaczenie w niektórych z tych ciał, no powinniśmy się do tego przygotować i temu zapobiec. Oczywiście mogą się podnieść głosy, będziemy finansować Ukraińców i tak dalej. Rozumiem to szczególnie ta prawa strona, ale choroby nie znają granic. Zdrowie nie jest też apolityczne i ja nie mówię, że to będzie z polskich pieniędzy, ale Unia Europejska powinna się zastanowić, czy nie zwiększyć dotowania na przykład WHO dla tych zadań, które są w Unii lub w krajach przygranicznych Unii, aby po prostu nasze bezpieczeństwo zdrowotne było na odpowiednim poziomie i to są takie decyzje.
A Stany Zjednoczone to były największy donator, jeśli chodzi o to WHO?
WHO to dostawało bodajże około 1/5 czy ponad 1/5 środków ze Stanów Zjednoczonych, więc to jest dużo.
A ta karta szczepień od kiedy będzie cyfrowa?
Ona może być cyfrowa dość szybko, tylko, tak? Ponieważ te szczepienia, które nie są obowiązkowe, one są sprawozdawane cyfrowo, więc samo rozwiązanie cyfrowe istnieje, należy je przenieść do ogólnego systemu. Prace się tak toczą, żeby to było w tym roku możliwe do osiągnięcia, a czy wprowadzone od nowego roku? No wiem, że panu ministrowi Grzesiewskiemu bardzo na tym zależy i miejmy nadzieję, że tak się stanie.
Rozumiem. A co po tej kontroli? No to jakieś wnioski będą.
Oczywiście.
I co będzie dalej?
No wnioski, zależy co z niej wyjdzie. Mm-hmm. Mówi się, no jeżeli będą zatrważające, no to trzeba będzie...
A jaki to musiał być pułap, żeby Ministerstwo Zdrowia czy uznało, że to jest zatrważające są te dane?
No gdyby wyszczepialność w jakiejś chorobie zaczęła wśród dzieci, wśród tych obowiązkowych szczepień zaczęła być między 90 a 95%, to możemy już bić na alarm, niewątpliwie. Więc tutaj chodzi o to, że to się może dziać, że tak wygląda to zaszczepianie, ale na jakimś obszarze. Stąd endemicznie gdzieś się pojawiają zachorowania, ale one nie wykraczają poza obszar, załóżmy tam, gdzie z jakiegoś powodu, no mówiąc kolokwialnie, antyszczepionkowców jest wielu, czy ulegającym, ludzi, którzy ulegają tym ideologiom, ale nam chodzi o tą populację ogólną Polski. Więc no to jest mniej więcej taki przedział, to wtedy naprawdę, no tutaj są, no będziemy mieli kontrolę, tak, online będziemy mieli tą kontrolę bezpośrednio, bo teraz to dosyć długo trwa, zanim dojdzie do nas informacja.
Tak.
Po drugie, system kar, który jest, on jest mocno niewydolny, albo w ogóle niewydolny tak naprawdę. I o ile tam wysokość tych kar, można się zastanawiać, czy należy podnieść, czy nie, to ich nieuchronność i ich egzekwowalność jest w Polsce bardzo słaba. A ruchy antyszczepionkowe, teraz już to powiem tak wprost i dosadnie, no mocno angażują się w to, żeby jak najdłużej przeciągać te procesy, żeby opóźniać i tak dalej, wskazują. Ponieważ jeżeli, no to ja mówię, jest, co samemu mnie dziwi, że to mówię, ale tym bardziej po COVID-zie, no ale tak jest. Chodzi o to tym ruchom, żeby to dziecko osiągnęło 18 rok życia. No bo wtedy już szczepienia nie stają się obowiązkowe, już może człowiek decydować i tak dalej. No to jest takie apokaliptyczne trochę, ale tak, takie widzimy my z punktu widzenia Ministerstwa Zdrowia, jak analizujemy, bo my analizujemy te sprawy sądowe, to dlaczego, bo to nie jest tak, że nie mamy tej wiedzy. Mamy tą wiedzę, wiemy gdzie, ile, jak długo to trwa i co wojewoda, jak wyda karę administracyjną, to co się dalej dzieje, jak na przykład osoby reprezentujące prawnie te rodziny specjalnie przychodzą na posiedzenia sądu bez pełnomocnic, w związku z tym sąd nie może przyjąć, zająć.
No, grają na czas.
Trzeba, trzeba następny termin wyznaczyć, na tym terminie znowu tam czegoś brakuje. I
no teraz będzie łatwiej egzekwować, rozumiem.
Znaczy, mówię, że po to nam jest ta wiedza potrzebna na temat tego, co się dzieje, bo no, zdrowie publiczne jest rzeczą, która jest zdobyczą cywilizacyjną, a szczepienia no, są naprawdę tutaj na przodzie, więc, więc jeżeli to zdrowie publiczne będzie zagrożone, no to trzeba będzie podejmować działania takie częściowo już nie po stronie Ministerstwa Zdrowia, ale takie, które, no bo wymiar kar, sposób prowadzenia tych spraw, no to, to już są przepisy, o których oczywiście też Ministerstwo Sprawiedliwości decyduje, no, wojewodowie, to jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, no po prostu aparat państwa, no, będzie musiał się bardziej zaangażować.
Ale to się jakoś kojarzy z jakimiś represjami.
No, represjami, jeśli wprowadzenie szczepionek i na przykład to, że nie chorujemy na polio, uśmiecham się, bo czasami tą chorobę nazywa się inaczej, ale to, że nie chorujemy na tą chorobę, to jeśli to były represje, które odbyły się w 50-tych, 60-tych latach...
Nie, chodzi mi o to, że pan mówi, że to nie tylko to... będzie egzekwować Ministerstwo Zdrowia, ale również to Ministerstwo Sprawiedliwości.
Nie, ja mówię, że opracowanie przepisów wymaga koordynacji ministerstw.
A o to
tak,
chodzi.
No to nie my sami, nie ja wydam,
to musi być
wydam zarządzenie, że jest taka kara i te są... No nie, to wiadomo, że musimy też mierzyć siły na zamiary i tak dalej, więc natomiast to jest kwestia priorytetów. No, pan minister Grzesiowski mocno stawia sprawę, że no, trzeba spriorytetyzować jednak te działania i robi to. I za 3 miesiące prawdopodobnie, jeśli dobrze pójdą te analizy, które chce przeprowadzić, no, będziemy mieli tą diagnozę postawioną. No, albo powiedzmy, niech to będzie latem. No więc to będzie ważna informacja i będziemy na niej budować dalszą strategię.
Ale to znaczy, że będą rodzice jednak, którzy będą odmawiać szczepienia dzieci tych obowiązków, to będą częściej karani, czy...
Ja bym chciał, żeby informacja o tym, że ktoś uchyla się od szczepień, szybciej docierała i do nas, i do innych zainteresowanych, i aby ewentualne kary były również zasądzane szybciej, żeby te rozprawy odbywały się w krótszym czasie. I muszę powiedzieć, że od początku roku obserwujemy pewne przyspieszenie. Tutaj trzeba pochwalić Ministerstwo Sprawiedliwości. Oczywiście my jesteśmy w kontakcie, tutaj zabiegamy o to, ale dzieje się to, więc dobrze, no ale do tego wszystkiego są potrzebne te dane. No a skoro mamy systemy informatyczne, skoro mamy taką możliwość, to niech się to tak dzieje.
Miał powstać jakiś specjalny rejestr procedur wykonywany w tych klinikach, które no, biorą udział w tym rządowym programie in vitro. Jest 58 takich klinik. No i ten rejestr miał dawać taki obraz skuteczności poszczególnych placówek. To kiedy taki rejestr powstanie? On powstanie w ogóle?
Pani redaktor, powiem w ten sposób, niech się te dzieci urodzą. To znaczy, no ciąża trwa
65 dzieci się urodziło.
9 miesięcy i program ruszył. Na razie wiemy, jaka jest skuteczność, jeżeli chodzi o zachodzenie w ciąży, no bo to wiemy, ale niech, no to są wiadomo, że jest pierwsza próba, druga, trzecia, tak?
Ale chodzi o to, że no część tych klinik sygnalizuje, że zabraknie pieniędzy na realizację tego programu. To jest 500 milionów rocznie i nie do końca wiadomo, jak te pieniądze są dzielone.
Pani, no, tak,
że nie ma
tak
bym, takich transparentnych procedur.
Tak bym nie powiedział. Znaczy, niewątpliwie, to jest program z racji czasu trwania ciąży, no nie taki łatwy do zmian. No, no trzeba powiedzmy rozpatrywać tutaj sprawy w kategoriach roku. Minie rok w maju. Myślę, że pod koniec tego roku, naprawdę planując na przyszły rok, sposób działania tego programu, będziemy mogli podjąć jakieś decyzje i zewaluować to, co się wydarzyło. I tak, ale tutaj taki pośpiech z miesiąca na miesiąc coś zmieniać, to...
Ale pieniędzy zabraknie, czy nie zabraknie?
Znaczy, tutaj jest deklaracja pani minister Izabeli Leszczyny, że my się cieszymy, że jest tych ciąż tyle, ile jest. Chcemy, żeby ich było więcej i nie sądzę, żeby w perspektywie czasu w tym programie zabrakło pieniędzy, ponieważ to jest program, który No, który jest nadrabianiem zaległości wieloletnich.
To prawda,
i państwo
ale,
nie wydawało tych pieniędzy. Powiedzmy, zaoszczędziło na,
tak,
na tych
ale
ludziach.
Ale nie powinno być tak, że na przykład no, najwięcej pieniędzy powinny dostać chyba te kliniki, które na przykład no, mają, powiedzmy, największą skuteczność.
Panie redaktor, nie chcę wchodzić w szczegóły, ale to jest troszeczkę tak, że to jest kwestia jakości w medycynie, która jest czasami trudna do ocenienia. Dlaczego? Dajmy na to, sięgnę do historii i będę trochę teoretyzował, ale dajmy na to, że pan profesor Religa miał jakąś śmiertelność operacji serca. Jakąś miał, ileś procent. Bo się brał za najtrudniejsze. Bo miał najtrudniejsze przypadki i ratował ludzi, do których już nikt nie chciał ręki przyłożyć, ani skalpela. I teraz inny kardiochirurg miał lepsze wyniki, no bo po prostu miał, pracował na
nie miał tak trudnych przypadków.
No niech tak będzie, nie miał tak trudnych nie przypadków. Tak. W związku z czym teraz ta analiza musi być taka, czy dany ośrodek to byli ludzie, którzy już kiedyś próbowali i nie zaszli w ciążę i się kobiecie nie udało, jaki był stan zdrowia, czy mówiąc kolokwialnie, czy nie jest tak, że któryś ośrodek nie na etapie kwalifikacji jednak nie idzie w kierunku takim, żeby mieć...
Dobrze, ale to ostatecznie będzie taki rejestr procedur?
Nie, oczywiście, że tak.
Ale kiedy, nie wiadomo jeszcze, tak?
Znaczy, pani redaktor, to jest zbierane, te informacje są. NFZ wie wszystko na ten temat. To każda...
NFZ jak wielki brat.
No nie, no jest informatyzacja, jest wiadomo, jest PESEL, jest wydane są pieniądze, jest efekt.
Chociaż karty szczepień na razie są, jak wiadomo, tylko na papierze.
No bo karty szczepień to jest...
Dobrze, ale to wymieniłam, niepotrzebna ta dygresja.
Coś innego.
Niepotrzebna ta dygresja z mojej strony, takie to było trochę złośliwe. Natomiast rozumiem, że taki rejestr procedur powstanie, ale nie wiadomo kiedy, no, jakiejś no bliżej niesprecyzowanej
to jest kwestia,
przyszłości.
To jest kwestia zebrania danych i ich usystematyzowania i to nazwiemy rejestrem, więc to nie jest tak, że materiał do tego rejestru się nie tworzy. Tylko no jest 60 kilka ciąż, tak no poczekajmy, będzie to wszystko, myślę, że w rocznicę od wprowadzenia programu, która już jest niebawem. Te wszystkie plany, informacje będą upowszechniane, a pewne zmiany będą od 1 stycznia, od kolejnej jakby tury, kolejnej edycji tego programu.
A kiedy powstanie Rada do Spraw Leczenia Niepłodności? Bo takowa miała powstać na mocy ustawy z 2015 roku o leczeniu niepłodności. No i to miał być taki organ opiniodawczo-doradczy Ministerstwa Zdrowia, ministra zdrowia. I kiedy powstanie taka rada? Czy w ogóle powstanie?
Nie wiem, pani redaktor, to trudno mi powiedzieć. Nie jest to mój zakres odpowiedzialności, abym się tutaj jednoznacznie wypowiadał. Mogę tylko pani powiedzieć, że odziedziczyliśmy wiele zespołów rad i innych ciał, które jak przeanalizowaliśmy, to się spotykały na przykład raz na 2 lata, albo raz na rok, albo...
Słyszałam, że albo jest opór ze strony pani minister Leszczyny właśnie, dlatego ta rada nie powstaje. Chyba, że to ktoś tutaj...
Panie redaktor, to trzeba zapytać panią minister. Ja nie sądzę, żeby pani minister, która naprawdę walkę z niepłodnością no, ma wysoko na sztandarze, żeby tutaj czyniła cokolwiek... No, raczej, no, bądźmy szczerzy, no, trzeba panią minister pochwalić, jak nie wiem, którego ministra w przeszłości. Dość daleko by trzeba sięgać pamięcią, jeśli chodzi o to, żeby z tą niepłodnością walczyć. Także no, zarzuty z tej strony uważam za no, mocno chybienne.
Nietrafione, tak?
Tak.
Mamy bałagan z e-papierosami, z zakazem sprzedaży. No jakoś mnożą się te projekty. Najpierw były takie zapowiedzi, że to będą e-papierosy zakazane tylko dla nieletnich i bez nikotyny, czyli jednorazowe, a teraz okazuje się, że mają być zakazane dla wszystkich. O co chodzi? Skąd ten bałagan?
Można odnieść takie wrażenie, ale... Pani redaktor,
ale rzecz polega na tym. Rzeczpospolitej, że są już 2 projekty i ten ostatni powstał dlatego, że pan premier Donald Tusk miał rozmawiać z panią ministrą Leszczyną, że była jakaś, no oczywiście tytuł magiczny, Tusk się wściekł. Najpierw projekt wydmuszka, teraz zakaz dla wszystkich. O co chodzi? Gdzie tu logika?
Nie, pani redaktor, ja powiem to, co ja wiem, nie wiem, na temat
że Tusk się wściekł.
Takich właśnie objawów, powiedzmy, niezadowolenia ze strony pana premiera. Natomiast powiem tak, rzecz polega na tym, że ta polityka antynikotynowa to nie jest tylko nasza polityka. Są dyrektywy unijne, które wskazują pewne rozwiązania. My w tej chwili jesteśmy w prezydencji i jest nacisk, nawet bym tak powiedział, oczekiwanie, żeby Polska rozpoczęła pracę nad kolejną dyrektywą antynikotynową. Ona, wiadomo, że się rozpocznie i kto wie, czy my jej nie zapoczątkujemy.
A co miało być w tej dyrektywie kolejnej?
Na przykład taki unijny zakaz papierosów jednorazowych. Na przykład.
No i to miało być ten, który miał tę pierwszą
teraz,
ustawę,
ale
tak?
Teraz powiem, o co chodzi. Pani redaktor, każdy zakaz papierosów jednorazowych,
sprzedaży,
sprzedaży, on wymaga notyfikacji Unii Europejskiej. Ta notyfikacja w przypadku Belgii trwała 2 lata. Więc jeżeli wprowadzimy ustawę, która zakazuje e-papierosów jednorazowych, to będziemy 2 lata czekali na wprowadzenie tego zakazu. A tutaj to do 18 roku życia, to 28 kwietnia mijają 3 miesiące notyfikacji, bo to jest taka notyfikacja techniczna. Więc dzieci będziemy mogli ochronić, 28 kwietnia, powiedzmy w maju, kolejne prace parlamentarne, Sejm, Senat, pan prezydent Duda będzie miał jeszcze okazję podpisać tą ustawę przed wakacjami, miejmy nadzieję, z takim wejściem w życie, że w wakacje nie będzie można sprzedawać dzieciom e-papierosów, czy to z nikotyną, czy bez nikotyny. I tutaj to jest temat na dłuższą rozmowę, o co w tym wszystkim chodzi. Chodzi o to, że jeżeli można sprzedawać młodzieży e-papierosy bez nikotyny, bo dzisiaj można, takie smakowe, ale bez nikotyny, raz, że one szkodzą, ale to zostawmy na chwilę, to nie ma możliwości egzekwowania prawa. To znaczy, jeżeli ktoś zatrzyma, straż miejska, ktokolwiek spyta się, a co ty tam masz, że kupiłeś, to tu ktoś ci to sprzedał. To on powie, tutaj nie ma nikotyny w tym. I my tego nie wiemy. To nie są urządzenia, które wymagają wpisania.
Nie, no nie można tego zweryfikować,
nie.
Tak?
I zakaz jednoznaczny, zakaz używania, bo ja nie chcę powiedzieć palenia, ale używania tych urządzeń w różnych miejscach, który wchodzi, zakaz sprzedaży internetowej, zakaz sprzedaży przez automaty. Tam jest szereg rozwiązań, konieczność rejestracji tych urządzeń w Biurze do Spraw Substancji Chemicznych, do tego, że trzeba zgłosić, jakie, co tam chcemy, co tam za substancje są. Jest parę miesięcy na to, żeby biuro się do tego ustosunkowało. No generalnie psuje interes. Psuje interes tym ludziom w stosunku do tych młodych osób i dobrze, że psuje. Natomiast zakaz, jeżeli teraz będzie procedowany, a ma wpis, znaczy ma, jest po zespole do spraw programowania prac rządu, to bardzo dobrze. Plus...
Czyli jaki teraz projekt ustawy będzie procedowany w Sejmie?
No i najszybciej będzie procedowany ten zakaz do 18 roku życia.
Czyli sprzedaży jednorazówek, tak?
Wszystkich e-papierosów do 18 roku życia.
Nieletnim. Tak.
To jest najważniejsze rozwiązanie tej ustawy.
Znaczy, a zakaz sprzedaży dla wszystkich?
Jest teraz miesiąc tych pierwszych konsultacji. Mm-hmm. Później będą następne prace. Trudno mi powiedzieć, kiedy się pojawi w parlamencie. No, jest szansa, że przed wakacjami się pojawi i też będzie jakoś uchwalany w jakimś trybie. Oczywiście będzie tam trudniej, bo tam są już naruszone, pani redaktor, potężne interesy firm, które na pewno nie będą zadowolone z tego. I ja nie mówię, że te firmy mają na nas wpływ jakiś i że będziemy się, dla nas jest ważne zdrowie publiczne i to, co się dzieje w zdrowiu. Ale trzeba sobie powiedzieć, że tutaj pewnie to będzie trochę trudniejsze, natomiast są kraje, które w tą stronę idą, z tym, że wracam jeszcze do tych rozwiązań unijnych. Jest to też pewien sposób. Ta dyrektywa będzie dłużej pewnie procedowana, ale może się tak zdarzyć, że u nas wejdzie zakaz e-papierosów jednorazowych, a jednocześnie będzie procedowany zakaz w całej Unii Europejskiej, co też dobrze się stanie, bo tutaj jest od razu, się podnoszą te głosy, po co zakazujecie przez Niemiec, będzie można przywieźć z Czech, ze Słowacji, więc dobrze, otwieramy dyrektywę i nie będzie można. To jest pewna droga.
Dlaczego kończymy z programem profilaktyki 40+, będzie zamiana na program Moje Zdrowie? Czym to się będzie różnić?
Bo lepsze jest wrogiem złego i dlatego wprowadzamy lepszy program.
A w czym on będzie lepszy? No bo teraz to miałoby tak, że pacjenci mogli, rozumiem, na NFZ, czyli za darmo, wykonać badania takie jak morfologia krwi, stężenie cholesterolu, badanie ogólne moczu.
Też
no takie
mogli.
Parametry, tak?
Też będą
no,
mogli.
No to w czym to będzie lepsze?
To znaczy, no różne są tutaj elementy, jest kilka elementów. Pierwszy jest taki, że jest inny przedział wiekowy, nie trzeba mieć 40 lat, tylko będzie to od 20 roku życia, więc osoby, u których potencjalnie no zaczynają się te choroby lub coś, mają pewne wątpliwości, będą mogły już przez ten program przejść. Po drugie...
Czyli obniżona granica wieku.
Tak.
Radykalnie.
Po drugie jest tutaj element, którego brakowało w tamtym programie, to znaczy ocena przez profesjonalistów medycznych wyników. Człowiek, który będzie miał badania z tego programu, ma się stawić u pielęgniarki lub położnej, w zależności od tego, czego dotyczą te badania i jaki jest problem, która oceni te badania i wskaże...
Pielęgniarka?
Tak. Mhm. Która wskaże drogi. I te drogi są następujące. No jedna droga, słuchaj, wszystko wyszło dobrze, fajnie, że sobie zrobiłeś badania. Następny raz, jak masz do 49 roku, to za 5 lat. Jak jesteś powyżej, to za 3 lata. Ale załóżmy, że jesteśmy powyżej tego 50 roku życia i ta pielęgniarka będzie...
Widzi, że te wyniki nie są najlepsze.
Jak są naprawdę złe i coś się dzieje niedobrego, to kieruje do lekarza, do lekarza POZ-u na wizytę i ten lekarz zajmuje się pacjentem. To już zostawmy to medycynie.
Czyli
takiej...
internista na początek, tak?
On lekarz rodzinny, internista.
Co będzie dalej, tak?
No, będzie interpretował przede wszystkim te wyniki, bo tak to w programie 40+, zostawaliśmy z tymi wynikami sami. Mogliśmy sobie lekarza Google odpalić i sobie...
Jak ten Himmelsbach z angielskim, rozumiem.
No i sobie tutaj dywagować, czy komputer ma rację.
Będzie dalsza ścieżka po prostu.
Tak, będzie dalsza ścieżka różnokierunkowa, ale ważnym elementem jest to, że pielęgniarka, do której się zgłosimy, ona również nas jeszcze przepyta, bo do tego programu możemy przystąpić przez IKP, czyli nie musimy mieć kontaktu, możemy sobie po prostu ankietę wypełnić i zrobić te badania, ale ta pielęgniarka się zapyta i będzie informować, na przykład, a kiedy pani sobie robiła cytologię? A no, nie wiem, co to jest, może ktoś odpowiedzieć i to wcale nie jest rzadka odpowiedź. No więc tutaj jest możliwość zrobienia sobie cytologii w programie, który jest
też
profilaktyczny.
Na NFZ, tak?
Tak. A pan kiedyś sobie PSA badał, no a też co to jest, może pani.
A tam
pytanie.
Są różne te badania, są tak. Ile bardziej zaawansowane.
Tak, mamografia, różne, to chodzi o to, że
cytologii.
My istniejemy, tak, ale my chcemy wprowadzić, że ta cytologia płynna będzie również na NFZ. Więc, ale najbardziej chodzi o to, że będzie to uświadamianie w bezpośrednim kontakcie, informowanie, no, że można to zrobić, można to, że jesteś w takim wieku, masz takie choroby.
I będą, że tak powiem, odpowiednie kadry się znajdą, tak?
Ależ, panie redaktor, to jest w pewnym sensie zadanie POZ-ów. To jest zadanie POZ-ów, które my dodatkowo finansujemy, bo chcemy, aby i pacjenci z tego korzystali i aby ta profilaktyka, która... No nie jest na odpowiednim poziomie, aby była mocniej wyrażona, aby to są dodatkowe środki, które nie obciążają tych POZ-ów, no ale pracę no, trzeba wykonać z pacjentem, trzeba z nim porozmawiać, musi się odbyć ta wizyta, no to są zadania lekarskie i no, to po to mamy ochronę zdrowia publiczną, żeby no, rozmawiać, interweniować, badać pacjentów, to nie możemy jakby zrzymać się na to, że będzie więcej zadań. No tak, trzeba będzie też.
To jest program Moje Zdrowie, który rusza od 1 maja i będzie przeznaczony dla osób między 20 a 49 rokiem życia. Co 5 lat można sobie zrobić takie badania, a powyżej 49, tak jak
będzie
mówił pan
Ale będzie
minister.
Od 20 do śmierci.
Do śmierci, tak. Ale między 20 a 49 rokiem życia, co 5 lat, to ta granica, rozumiem, z której można skorzystać z tych badań, jest granica wieku i została obniżona. No i jeszcze pozwolę sobie zadać jakieś dwa pytania od słuchaczy. Paweł pyta, Policja straszy Mencenem i odpłatną służbą zdrowia. Już pomijam, że kandydat postulował tylko konkurencję ubezpieczycieli, żeby płacić mniej, a nie więcej. A czy w obecnym systemie, w którym wybór brzmi zapłać albo tutaj jest napisane skiśnij w kolejce, to takie straszenie jest na miejscu?
Ale straszenie czym? Nie rozumiem. pani redaktor, ja straszę tym.
No w tym sensie, że składka zdrowotna wynosi 9%. Jeszcze teraz są oczywiście spory o to, czy obniżać składkę przedsiębiorcom, czy nie obniżać.
Do tego chcę zmierzać, że dla mnie jest zupełnie niezrozumiałe to, że dzisiaj rozmawiamy o obniżeniu składki zdrowotnej przy takich niedoborach w finansach.
No już wiemy, że lewica jest na nie, minister Leszczyna jest na nie.
Pani redaktor, właśnie, no jesteśmy na nie, tak, jako lewica, bo pani redaktor, kampania się kończy. Kampania się kończy tymi marszami i wyborami. Mhm. A jeżeli wprowadzimy pewne rozwiązanie, to ono będzie na dekady. Jeśli rzeczywiście obniżymy tą składkę, bo ja nie wiem, czy słuchacze dokładnie orientują się, gdzie są różne elementy tej obniżki, to do 1,5 średniej krajowej w przyszłym roku składka będzie wynosiła 381 zł, jeżeli ktoś zarabia do 1,5 średniej. To będzie jakieś 14 tysięcy złotych. Mhm. Czyli ludzie, którzy płacą składkę i dzisiaj ta składka wynosi, załóżmy, 1100 zł, zaczną płacić składkę, jeżeli przejdą na umowę kontraktową, na te B2B umowy, bo to nie są w ogromnej większości przedsiębiorcy, tylko są ludzie, którzy prowadzą
jednoosobową działalność gospodarczą.
I to oni wtedy będą płacić 381 zamiast na przykład 1100 czy iluś.
Jakby byli etatowcami.
To jest duża różnica. Dalej, jeżeli będą zarabiać więcej, to będą płacić 4,9, a nie 9%, więc dalej się opłaca być na tym kontrakcie. I co to oznacza? Lekarzy 80% pracuje na kontraktach. To oznacza, że płacą niższe składki niż 9% od całości. Znaczy dzisiaj jest to trudniejsze, ale po tej zmianie wszyscy będą płacić te niższe składki. I płacą również niższe podatki, bo optymalizują sobie niższe ZUS-y. I pani redaktor, to jest kaskadowe załamanie systemu finansów publicznych. Ja się diametralnie nie zgadzam z tym, że to będzie 4,5-5 miliardów. To jest takie pierwsze liczenie. A gdzie są wyliczenia, ile osób według nas, którzy zarabiają 14, 18, 20 tysięcy, przejdzie na takie umowy i w związku z tym będzie płacić niższy ZUS, niższe podatki, niższą składkę zdrowotną. Gdzie są te miliardy? Gdzie są skutki tej regulacji wyliczone? Nie ma ich.
Mamy... Czy pana zdaniem to jest narympał?
Znaczy, moim zdaniem jest to spełnienie obietnicy wyborczej, rozumiem to, chociaż lewica się zgodziła na częściowe obniżenie składki dla najmniej zarabiających przedsiębiorców z końcem zeszłego roku i niepłacenie składki od sprzedaży środków trwałych, ale to jest rzecz, która w pewnym pojęciu ma być odwróceniem Polskiego Ładu. Ale to jest nieprawda, bo Polski Ład wprowadził dużo więcej zmian, dużo różnych innych zmian, które pozbawiły również finansowanie systemu ochrony zdrowia i wycofanie się z jednego elementu, a nie dostawienie drugiego, no pogorszy ten stan, pogorszy ten system i stąd jest również niezgoda pani minister Izabeli Leszczyny, ponieważ my opieramy się na liczbach, cyfrach, na tym, co się wydarzy za rok, za dwa, za trzy. A poza tym jest to, pani redaktor, to powiem już od serca. Jeśli tak zrobimy, że obniżymy tą składkę, pokażemy, że mamy przestrzeń do tego, żeby płacić mniej na zdrowie, że tak w Polsce jest. No, rozmawialiśmy o tylu programach, pani mi zadaje trudne pytania. Ja się wiję, próbuję odpowiedzieć, że nie jest tak źle, jak jest. Ale za chwilę powiem, to ja powiem to odwrócić. Ale o co mnie pani pyta? No obniżamy składkę, jest super. W Niemczech składka jest 13%, ale u nas nie musi być 9%. To jest mrzonka, że potrzeba jakichś pieniędzy. No gdzie my jesteśmy? Jeżeli to zrobimy, to według mnie będzie oznaczało, że w tej kadencji za poważne sprawy w ochronie zdrowia się nie zabierzemy. Od razu to można sobie powiedzieć. I to nie jest żadna tajemnica. Myślę, że wszyscy politycy sobie z tego zdają sprawę, tylko mówią, obiecaliśmy przedsiębiorcom. To jest...
Ale poważne sprawy, czy za co się nie zabierzemy?
Za ochronę zdrowia, za na przykład oddłużenie szpitali, za jakieś inne rzeczy takie poważne. Coś, co poprawi stan polskiej ochrony zdrowia. Za finansowanie procedur, które są niedofinansowane i szpitale unikają wykonywania. Za kolejki, które rosną. Za to, że trzeba zrzutki na dzieci chore przeprowadzać, bo nie ma pieniędzy w systemie, ale my mówimy, ale jest za dużo tych pieniędzy. Nie zbierajmy tych składek, a poza tym już troszeczkę przechodząc na politykę, to kto ma utrzymać ten system? Ci etatowcy, ci emeryci, renciści, ci na umowach zlecenie, co płacą te składki, nie mogą nic sobie od niczego odliczyć, nie mają żadnych ulg. No, Przedsiębiorcy za granicą płacą wyższe podatki, wyższe składki, a przynajmniej wyższe składki, nie chcę w podatki wchodzić. Nie jest też tak, że wymyśliliśmy coś takiego super, że możemy dzisiaj ogłaszać, że jest przestrzeń do obniżenia składek. Jakoś nikt w Europie w naszą stronę nie idzie. W Niemczech, gdzie składka jest naprawdę bardzo wysoka, mówi się, żeby ją podnieść o 0,5%, gdzie to w ogóle jest inny świat. No ale to są policzone rzeczy, a nie obietnice wyborcze.
I tutaj muszę postawić już kropkę. Wojciech Konieczny był z nami, wiceminister zdrowia, choć myślę, że moglibyśmy jeszcze pogadać chyba jeszcze co najmniej z pół godziny. Bo jest jeszcze masa pytań, w dodatku ja też mam jeszcze masę pytań, ale w takim razie to już umawiam się z panem na kolejną rozmowę.
Proszę bardzo, oczywiście.
Senator Lewicy był z nami. Bardzo dziękuję,
dziękuję
zdrowia życzę i dobrego wieczoru.
Wszystkiego dobrego, dziękuję.
To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radio Z i na player radioz.pl.
Ze mną czarne chmury i w oczach mam tylko czerń. Wejdź raz w moje buty i spróbuj przez bagno przejść. Spadam wspomnienia jak spada, bo widzę co przede mną jest. Co przede mną jest. Zanim spadnie też.
Żyłem jak bankrut, byle na piwku, zwiedzając miasto. Nie ma mnie tam już, ani na winklu, ani pod klatką. Lata na karku zleciały szybko i nie za darmo. Nie ma mnie tam już, a za to wszystko zapłacę kartą.
Zanim spadnie deszcz, nade mną czarne chmury i w oczach mam tylko czerń. Wejdź raz w moje buty i spróbuj przez bagno przejść. Spadam wspomnienia jak spada, bo widzę co przede mną jest. Co przede mną jest. Zanim spadnie też.
Biorę brudy od dawna i przez to mi nie dadzą pewnie kluczy do miasta. Nie trzymałem pionu, za to kciuki jak wariat. Plecy mam gdzieś, bo nie ruszy mnie trauma. Skasowałaś numer mój. Moje życie to nie Moulin Rouge. Słaby ze mnie jest w ogóle wzór. Po tej nocy pewnie runę w dół.
Zanim spadnie deszcz, nade mną czarne chmury i w oczach mam tylko czerń. Wejdź raz w moje buty i spróbuj przez bagno przejść. Spadam wspomnienia jak spada, bo widzę co przede mną jest. Co przede mną jest. Zanim spadnie deszcz.
Myślę o tym kogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żart, ale ją wolę sotę. Może wytłumaczy mi, że dom to nie chodzę.
Zanim spadnie deszcz, nade mną czarne chmury i w oczach mam tylko czerń. Wejdź raz w moje buty i spróbuj przez bagno przejść. Spadam wspomnienia jak spada, bo widzę co przede mną jest. Co przede mną jest. Zanim spadnie deszcz, nade mną czarne chmury i w oczach mam tylko czerń. Wejdź raz w moje buty i spróbuj przez bagno przejść. Spadam wspomnienia jak spada, bo widzę co przede mną jest. Co przede mną jest. Zanim spadnie deszcz.
Radio Z i już.
That is all I'm taking with me. so goodbye. Please don't cry. We both know I'm not what you need.
Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Ciało czwartego zaginionego żołnierza armii amerykańskiej odnalezione na Litwie, jak mówiliśmy w Radiu Z, to ostatni poszukiwany z załogi Herkulesa, który zatonął podczas ćwiczeń. W niedzielę odnaleziono ciała trzech jego kolegów. W poszukiwaniach służby wykorzystały m.in. drony i sonary wodne. Okoliczności zatonięcia 70-tonowego transportera opancerzonego będą jeszcze wyjaśniane. W poszukiwaniach amerykańskich żołnierzy brali udział Litwini, Estończycy i Polacy. Donald Trump szykuje się do wprowadzenia kolejnych ceł. Decyzję ma ogłosić dziś. To właśnie wtedy przypadnie, jak mówił amerykański prezydent, Dzień Wyzwolenia Stanów Zjednoczonych. Wyższe podatki mają objąć wszystkie kraje, z którymi USA prowadzą wymianę handlową, w tym także Unię Europejską. Eksperci ostrzegają, to może być wstrząs dla światowej gospodarki. Jak Trump uzasadnia swój plan? O tym reporter Radia Z Daniel Wrzos.
Według Trumpa wiele krajów stosuje wobec USA nieuczciwe praktyki handlowe, stąd decyzja o nałożeniu ceł wzajemnych. W Europie najbardziej mogą to odczuć Niemcy i przemysł motoryzacyjny. To uderzy także w polską gospodarkę, mówi Piotr Dzierżanowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.
Te cła będą nakładane na całą Unię Europejską, więc one mocno uderzą w przemysł niemiecki, no, który jest ważnym kontrahentem dla polskich podmiotów.
Według ekspertów Unia Europejska nie pozostanie dłużna i należy spodziewać się odwetu.
Na razie szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapewnia, że jest otwarta na negocjacje z amerykańską administracją. A nie wszystkim w Kongresie USA polityka Donalda Trumpa się podoba. Senator demokratów Cory Booker z New Jersey przez 25 godzin i 5 minut przemawiał, krytykując prezydenta. To nowy rekord długości wystąpienia w Senacie. Booker rozpoczął swoją przemowę o 19 w poniedziałek i przemawiał, nie odchodząc od swojego pulpitu, do 20:04 we wtorek. Powiedział, że jego intencją był protest przeciwko działaniom Trumpa, który, jego zdaniem wpędził kraj w kryzys i zagraża amerykańskiej demokracji i konstytucji. Polska może wpuścić do kraju pryszczyce, ostrzega przed tym w Radiu Z poseł PSL-u Marek Sawicki. Były minister rolnictwa martwi się o szczelność naszych granic. Na Słowacji potwierdził